ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
Pięćdziesiąty szósty odcinek ShuffleCast. Witają serdecznie Daniel Marcinkowski, Bartek Rogacewicz i Sławek Agata. Cześć panowie.
Cześć.
Dzień dobry, witamy.
Nasi kochani maturzyści, którzy w tym tygodniu szaleli, pisali w ogóle. Jak poszło?
Dobrze.
Łatwe.
Nasi
było.
Drodzy słuchacze słyszą waszą radość i przejęcie tym tematem.
Ja się cieszę, że na matmie nie było jakichś chorych rzeczy, bo jestem na humanie i się boję.
Ale Bartek, ty będziesz musiał mi później wyjaśnić, o co chodzi z tą Sodomą i Gomorą. Zresztą o tym pogadamy, jeszcze wrócimy do matur.
Ale ja chcę powiedzieć, bo wy to wiecie, słuchacze nie wiedzą. Ja jeszcze mam przed sobą maturę w poniedziałek z matematyki rozszerzonej, więc ja nie jestem jeszcze po maturze.
Mam jeszcze dwie ustne.
No ja też mam, ale ja mam 25 ustną.
W ogóle powiem wam, że za moich czasów w przeszłości to się zdawało w jednym rzucie, czyli w ciągu kilku dni wszystko szło. No po prostu ja pisałem maturę jako tak zwaną mieszaną. To był jeden raz, kiedy coś takiego było, ale to już nieistotne. Natomiast jestem i tak zaskoczony faktem tego, że to jest tak się bardzo...
Dłuży,
dokładnie tak.
Znaczy, wiesz co, bo są też inne egzaminy, które po prostu trzeba w międzyczasie wcisnąć. Tam jest wiedza o tańcu, wiedza o sztuce, filozofia, język łemkowski, kaszubski. Jeszcze
a macie, nie wiem, znacie kogoś, kto zdaje coś tak dziwnego? U was na przykład, nie wiem.
Nie. Tak, ja znam kilka osób, które zdają język polski rozszerzony.
Pomyślałem sobie, Bartek, że ty to możesz znać kogoś, kto zdaje język kaszubski.
Nie znam.
Ja zdawałem polski rozszerzony.
No, nic to.
No i też był spoko. Chociaż rozprawka była tak dziwna, że wziąłem interpretację porównawczą.
Ale musisz przyznać, że poryta jest od te 3 godziny przerwy.
Tak, i między egzaminami z angielskiego to było tak uciążliwe, że no jak wszedłem na maturę tę rozszerzoną już z angielskiego, to byłem tak padnięty.
Ja też, ja po prostu siedziałem i ziewałem.
No, ale sobie pojechałem w międzyczasie, tam zjadłem coś, więc spoko.
Jest tak, że nie było. Dobrze, na szczęście działo się też nie tylko na rynku matur, że tak powiem. Działo się też w technologii. Jako, że dzisiaj nie mamy gościa, to ostatnio ewenement jakiś, to sobie zrobimy taki fajny, lekki nasz odcinek. Dużo będzie newsów, więc zacznijmy od tego, że zaktualizowano aplikację Jak Dojadę. Daniel, tak.
Bo jak parę odcinków temu, nie wiem, tam był 40 któryś, zhejtowałem Jak Dojadę, bo fajnie zrobili refresh do material design i tak dalej, ale zrobili to tak niechlujnie, to była tak brzydka aplikacja, tak źle zaprojektowana, tak źle działająca, że po prostu należał im się hejt. Zresztą wysłałem im maila, w którym ładnie wypunktowałem, co mi się nie podoba i tak dalej. I wydali update, w którym naprawili jakby największą wskazę w tamtej aplikacji, czyli jakby nawigację po samym interfejsie. I teraz to się nie odbywa przez jakąś upośledzoną atrapę hamburger menu, tylko normalnie są zakładki z wytyczaniem trasy, z przystankami i z poszczególnymi liniami autobusowymi. Działa to spoko, działa szybciej, jest łatwiejsze do ogarnięcia. Dziękuję Jak Dojadę, że wysłuchaliście mojej rady.
Ty, ale wiesz, że ja tego jeszcze nie zauważyłem.
Skąd wiesz?
Nie?
Nie. Być może nie używałem, być może się zaktualizowała w tle, czy coś tego typu. Aż sobie włączam sobie, żeby zobaczyć.
To są takie zakładki teraz.
Aha, faktycznie.
I dodatkowo dodali coś takiego, że chyba we Wrocławiu i jeszcze jakimś mieście jest w wersji beta śledzenie na żywo, gdzie są autobusy. Więc jeżeli jest mieszkacie... Wow. We Wrocławiu, czy w tym drugim mieście, o którym zapomniałem, a to możecie sobie zobaczyć, gdzie macie autobus.
W tym życiu to zapomniałeś o Trójmieście.
Nie, to nie Trójmiasto. Raczej. Czekaj, zobacz changelog na Google Play.
Zobacz. Jako, że nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, Daniel nałogowo czyta changelogi. To jest w ogóle twoja ulubiona rozgrywka. Tak, tamtym to-doiście nie zapomnę tego.
I dlatego nienawidzę. We Wrocławiu i Białymstoku. O. I dlatego nie widzę Facebooka, bo Facebook ma tak tragiczne changelogi, że tam nie ma nic.
No tak, aczkolwiek Todoist chyba też pamiętam
Nie, Todoist ma ok changelogi.
Coś, jakaś aplikacja zawsze mi też się rzuca w oczy, że ten... Bo,
znaczy, mi się Evernote nie, się poprawił w tej kwestii.
Ja bardzo nie lubię tego, jak w changelogach nie ma informacji bieżących, tylko są przy dużych update'ach. A propos Evernote, Evernote też dodał jakieś tam nowe, jakieś pitu-pitu do Androida.
Jest nowy edytor tekstu i ulepszone skanowanie z dodatkowymi adnotacjami.
No tak.
Czyli po prostu dodali to, co było w Skitchu.
No tak, tak, dokładnie. I automatyczne rozpoznawanie typu notatki.
Tak.
Nie wiem, czy wiesz. Dobrze, to co? Chyba tyle. Chyba, że Bartek, coś chcesz dodać?
Nie, ale ja powiem tyle. Znaczy tak, chcę. Zacznę czytać changelogi, jak zdam maturę. To są tak, mam taką, słuchajcie, mam taką dosłownie listę w głowie rzeczy, no nie? Mhm. Które zacznę robić. I naprawdę to tam jest.
To ja mam jedną rzecz, którą zrobię po maturze. Znaczy... Bo zdałem już te wszystkie pisemne, więc zrobiłem jedną rzecz, którą chciałem bardzo zrobić, czyli przeinstalować Windowsa. Udało się, zajęło mi to godzinę, bo mam bardzo mało programów na Windowsie.
Nie, to nie do końca prawda, bo zajęło ci to też godzinę, dlatego że użyłeś porządnego narzędzia i warto o nim zawsze mówić. Bo w Windowsie jest przywracanie do ustawień fabrycznych od Windowsa 8.
Tak jak w telefonie. Tak jak w telefonie. To jest zajebiste i uwielbiam to, bo już drugi raz z tego korzystałem, bo wcześniej miałem jakiś problem z dziesiątką i po prostu przywróciłem i wszystko działa. Ale teraz wyczyściłem wszystkie dyski, bo chciałem po prostu usunąć wszystkie gry ze Steama, jakie mam. I to był najlepszy sposób.
Jasne.
Co jeszcze miałem powiedzieć?
Nie wiem, ale...
A, i jeszcze jest jedna rzecz, którą chcę zrobić po maturze. I to jest taka poważna i ktoś może się za to obrazić, ale to jest moje życie, więc mogę sobie robić, co chcę. Chcę się wypisać z kościoła, tak już oficjalnie.
Czyli chcesz dokonać procesu apostazji.
Dokładnie.
A jak to się robi?
Musisz pójść... Znaczy,
to niedawno trzeba było iść do proboszcza i później dopiero z tego akcja była, ale...
Musisz iść do kościoła, w którym miałeś chrzest, a potem musisz iść do parafii, z której ksiądz przychodzi do ciebie po kolędzie, coś takiego. To jest jakiś tam strasznie pogmatwany proces. I w ogóle sam fakt, że musisz iść do kościoła, żeby to zrobić, a będąc osobą niewierzącą. Widziałem taki fajny mem. Szczęść Boże, ja przyszedłem się wypisać z kościoła.
No, trochę jest tak, jak dokładnie jak mówisz. Ale wiecie, w naszej tematyce to powinniśmy porozmawiać o jakimś internetowym wniosku albo coś tego typu.
Są strony internetowe, które... A, właśnie, są te strony internetowe, jakby, które wyjaśniają cały ten proces i tak dalej, ale też widziałem jakąś stronę założoną przez jakiegoś księdza czy coś takiego, który właśnie... A, to wyślijcie mi zdjęcie dowodu czy coś, to ja spoko wam
zrobię. Przy okazji wezmę na was kredycik jakiś. Na
tak.
Ale w ogóle... Jak byłem w gimnazjum, to była taka strona ojciec dyrektor, coś tam. Tam była taka wiksa, ale to totalny off-top.
Dobra, lećmy. Chyba, że coś jeszcze chcecie dodać, już mam...
Ja chcę dodać tylko tyle, no, że ostatnio słuchałem jednego podcastu. Ci, którzy go tworzą, to będą wiedzieli, o co chodzi. I tam była taka beka, bo kolesiowi jechał pod oknem Ursus.
No cóż.
I ja dzisiaj też mam otwarte okno i mi samochody jeżdżą pod oknem.
Dziękuję ci, Bartek, że ułatwisz mi montaż.
Ale nie, iPhone tego raczej nie zbierze. Raczej tak myślę, że na 1000000% tego nie zbierze. Mm. Ale też siedzę i się śmieję, że jeżdżą mi samochody.
Drodzy słuchacze, mogę was poinformować, że iPhone bardzo dobrze nagrywa dźwięk. To jest prawda. I co do tego nie mam żadnej wątpliwości.
S6 też,
natomiast iPhone, no po prostu jakby przez lepiej. To, że bardzo nagrywa na iPhone, a to ten. Google Trips.
Tak. Wiecie, no, co to, czy nie?
Nie.
Ja wiem, że to jest coś związane z podróżami. Pamiętam, że...
No. Ciekawe, jak się dowiedziałeś. Nie mam pojęcia.
Wiesz.
Ogólnie ludzie, którzy są zapisani do Google Maps Local Guides, czy jak to się tam nazywa, ogólnie to jest program, który ma Google dla ludzi, którzy wystawiają recenzje w Google Maps i tak dalej, dodają własne zdjęcia. I jeżeli ma się tam drugi czy trzeci poziom zaawansowania w tym Local Guides, to można dostać dostęp do aplikacji, która się zwie Google Trips. I jest to dosyć ciekawa aplikacja, która... Może zacznijmy od tego. Wiecie, jak w inboxie wygląda zbieranie informacji na temat waszych podróży?
No wiemy, że zbiera informacje, tak?
Tak, że tam inbox... magazynuje rezerwacje z hoteli, Airbnb, jakichś tam przelotów samolotem i chyba polskim busem też nawet. PKP niestety nie działa. I tam właśnie kolekcjonuje wszelkie informacje o podróżach i tak dalej. I Google jakby rozwinęło trochę tę myśl w tej aplikacji Google Trips. Aż tylko ją sobie odpalę na telefonie, dobra. I poza tym, że wyświetla wam te same tripy, które są w inboxie, czy tam w Gmailu, ze wszystkimi rezerwacjami, biletami i tak dalej, to można tu jeszcze przeglądać i zapisywać miejsca, które chce się zwiedzić, gdzie chce się zjeść, gdzie chce się wypić. Aplikacja też będzie rekomendowała sama jakieś miejsca, gdzie warto pójść.
Ale czekaj, aż się zgubiłem, ale to dotyczy takich wyjazdowych rzeczy, czy działa na przykład też lokalnie? Że na przykład sobie zapisujesz
lokalnie masz to w Google Maps zrobione. Mhm. I to już jest od dawna. A w Google Trips jakby możesz to zaplanować już na przyszłość, że po prostu wbijesz sobie lokalizację, gdzie chcesz, możesz dokonać tutaj, chyba rezerwacji w hotelu nie, to przez Google Maps można.
Można przez boty.
No, znaczy to głównie działa w oparciu o Gmaila, o te wszystkie wydarzenia, które tam przychodzą, te rezerwacje, ale możesz też dodać własne podróże i po prostu Gmail potem będzie do nich przypisywał już konkretne maile. I sam też możesz przypisać za pomocą inboxa chyba. Więc to jest bardzo fajna aplikacja i na pewno jak będę w tym roku czy w przyszłym gdzieś podróżował i no ja raczej jak będę gdzieś jechał, to z Airbnb będę korzystał. Chyba, że pojadę do Berlina, to
właśnie chciałem powiedzieć, że no w Berlinie nie skorzystasz.
A właśnie szkoda, bo Berlin jest na mojej to-do liście.
No słuchaj, jak będziesz potrzebował noclegu w Berlinie, zawsze możesz zatrzymać się w Szczecinie. Nie żartuję.
No w sumie...
No, naprawdę nie jest ten... Moje doświadczenie mi o tym mówi, że tak można robić.
No, i właśnie będę bardzo chętnie spróbuję, jak działa ta aplikacja.
Spoko.
No, na razie jedyna wycieczka, jaką mam, to jest wycieczka do Gdańska, którą odbyłem w zeszłym roku w lipcu. Wow. I nie spotkałem Bartka, bo Bartek był na jakimś medytowaniu.
Ja no tak, Bartek ty, sobie pojechał tak?
Antychryście jeden, ty. Nie obrażaj pan.
No. Okej. Okay. No ja przetestuję pewnie, na iOS-a też będzie pewnie.
Jak chyba tak, no czy nie wiem, bo na razie jest w fazie testów i dostęp do nich właśnie mają tylko ludzie, którzy są local guides. Mhm. Ja chyba mam trzeci poziom w tych local guides.
Mam trzeci level experience.
Ale to jest fajne, bo jak się osiągnie któryś tam poziom, to można dostać 1 terabajt danych w Google Drive.
Nie sądzisz, że w Todoiście tak powinno być, że jak osiągniesz pewien poziom karmy, to powinieneś dostawać na przykład miesiąc premium za darmo?
Sławek, ale tak jest.
Tak? Jak osiągniesz karmę?
No przecież ja tak miałem. Czekaj, tylko jaki poziom doświadczenia?
No ale przecież ja dawno ten tak nie jest, bo ja tak...
To może dodali niedawno. Poczekaj, bo ja mam obecnie poziom... O Jezu, jak to się sprawdza?
W górnym rogu aplikacji.
Tak, właśnie wiem. Znaczy na Windowsie 10 to nie działa, na Chromebooku muszę to robić.
A, bo ja mam starą wersję aplikacji cały czas.
Aha, jak zdobędziesz poziom ekspert, to jest 7500 karmy, to wtedy wysyłają ci na maila 2 kody na po 3 miesiące każde. Ja teraz jestem na master, ten 10 tysięcy nic za to nie dostałem.
Ej, a to nie fakt, bo mam ponad 12 tysięcy i nigdy nie dostałem. No nic, życie.
A czy wiesz co, może niedawno to jest. No ja teraz mam powyżej 10 tysięcy.
Być może tylko dla ciebie, hello.
Wyczuli, że to znany bloger.
No tak, tak, zobaczyli.
Zobaczyli tematy do postów, mówią, nie, kurde, takie dobre teksty pisze, to my mu damy za darmo.
Bo mi się wydaje, też, że dostałem to też dlatego, że... bo ja miałem... W momencie, kiedy dostałem ten kod, miałem wersję biznes Todoista. I może dlatego, że jakby widzieli, że mam abonament wykupiony, a tak naprawdę miałem wersję trial, ale dobra, która mi się kończyła dzień później, dlatego zrezygnowałem z biznes i sobie wziąłem to. Hashtag cebula.
Wiadomo.
Jakby zobaczyli, że mam to, więc dobra, damy mu ten kod, żeby mógł tam sobie skorzystać, czy coś takiego.
Ty dziękuję.
Podesłać znajomemu, bo tam w tym mailu była sugestia, żebym to wyślij znajomemu.
Dobrze, to teraz ja polecę z paczką newsów, że tak powiem. Po pierwsze, dzisiaj w nocy weszła informacja o tym, że AdBlock Plus i AdBlock weszły w kanale deweloperskim, pojawiły się dla przeglądarki Microsoft Edge, znana i lubiana, że tak powiem. I nie byłoby to żaden event, bo co z tego, tak? Tylko, że to jest pewien case, mianowicie taki, że na przykład ja jako drugą przeglądarkę, poza okazjonalnym używaniem Vivaldi, używam właśnie Edge'a, który jest bardzo szybki. To mu muszę oddać, że jest bardzo dobrze zintegrowany z Windowsem i po prostu dobrze, szybko działa. Ale jedna jedyna rzecz, jaka mnie wkurza, jakiej mi brakuje w tej przeglądarce, to właśnie brak adblocka. I szczerze mówiąc, kiedy pojawi się ta wtyczka, to będzie to jedyna wtyczka, jaką użyję do tej przeglądarki i na pewno ona zyska na znaczeniu. I uważam, że w wielu domach, gdzie nie ma potrzeby używania Chroma w tej wersji, wiecie, no bo Chrome to jest kobyła, tak? No powiedzmy to głośno. Moim zdaniem to jest bardzo ciekawa informacja dla użytkowników Windowsa. Panowie, coś do dodania w temacie?
Nie. Ja uważam, że troszeczkę nie masz racji, dlatego że ludzie i tak będą korzystać z Chroma.
Tak, oczywiście, masz rację, ale...
Chrome jest najpopularniejszym przeglądarką na świecie.
I tak. Ja też nie uważam, że jest jakąś specjalną kobyłą. No słuchaj, był u nas Michał Zieliński tydzień temu, tak? Wiemy, jaki ma komputer, wiemy, że ten komputer nie jest jakimś Maciem Pro. No jednak używa Chroma.
No jasne, jasne, oczywiście. Ale wiesz, ja trochę nie widziałeś mojego okna przeglądarki, może ile ja mam dodatków, ale Daniel zawsze jak widzi, to stwierdza, o matko, ile ty masz wtyczek, w ogóle
pogięło cię. No parę razy widziałem, jak mi dawałeś screeny i wiesz, ja na przykład mam, no może nie aż tyle, ale podobnie. Znaczy,
Sławku, mnie dziwi to, że ty jakby nie chowasz ich, bo teraz Chrome ma taką szufladę do chowania wtyczek.
Tak, ale one, ja potrzebuję tych większości tych wtyczek. Raczej ja część pokazuje swój stan, zależnie od tego, gdzie jestem i tak dalej, więc jakby też pod to jest trochę ukierunkowane. Być może z jakimś czasem ukryję, faktycznie jest ta szuflada od pewnego czasu, ale to nie zmienia faktu, że te wtyczki są, tak?
I one obciążają. Na widoku mam 5 wtyczek.
Tak, ale to jest widok widokiem, ale one i tak obciążają samą przeglądarkę.
Tak, dlatego wiesz, ja mam wyselekcjonowane te najważniejsze. Jakby.
Oczywiście zaraz pojawią się mądrale, co powiedzą, użyj trybu incognito i tak dalej. Tak, ale na przykład w Edge'u sobie, nie wiem, fajnie, wszystko pięknie, czasami dobrze użyć sobie przeglądarki, która troszkę inaczej renderuje stronę też, na to inaczej patrzy.
Szczególnie a poza tym Edge jest jedyną przeglądarką, która przez którą poza Safari można oglądać konferencję Apple.
No właśnie. No. I to jest coś. Ale to bez chińskiego tak, komentarza.
To jest tak, jak ktoś kiedyś pięknie powiedział Jobs, to jest taka szklanka wody w piekle.
Ładna sentencja. Trochę Coelho. Ale niech będzie.
A to jednak Jobs.
No. Dobrze, lecę dalej. W tym tygodniu przeczytałem na Antywebie sobie, że pojawia się nowy polski organizer, cytuję. Nazywa się Proud. Tworzy go jakiś chłopak i dziewczyna z Poznania, Angelika...
Z Wrocławia.
Z Wrocławia, przepraszam. Angelika Toczek oraz Piotr Szwach.
Pozdrawiamy Angelikę, która jest moją znajomą.
Tak. Aczkolwiek muszę wyrazić kilka emocji. Jak to mawiają, nie używałem, więc się wypowiem. Ale poczytałem sobie. I jako, że temat organizerów, programów do zarządzania zadaniami i tak dalej, jak wiecie, mam fioła na tym punkcie, no to pozwolę sobie skomentować w ten sposób, że nie do końca rozumiem i z przyjemnością się pospieram, Danielu, z tobą, bo chyba masz inne zdanie. Nie rozumiem, jak można aplikację za $5, która tak naprawdę, czy inaczej, nie kumam, czemu powstają kolejne aplikacje tego typu, które tak naprawdę nic wielkiego nie wnoszą. Zostałem poinformowany na Twitterze kilka razy przez Konrada Kozłowskiego, że ta aplikacja ma jakiś super inny system zarządzania. Widzę tutaj jakieś zarządzanie takim zrób teraz, jutro, popołudnie, wieczór i tak dalej. Jakieś można tworzyć fajne listy. Tylko sobie myślę, przecież to samo jest w Todoiście, to samo jest w Wunderliście, chociaż podobno nie. No, z tego co widzę, nie ma tu nic wyjątkowego takiego. Dalej to są listy, które pozwalają ci pewne rzeczy odkładać z kilkoma dodatkowymi funkcjami. I na pewno ta aplikacja ma kilka funkcji, które pewnie może są jakimiś dodatkami, które może są intrygujące. Tylko zastanawiam się nad czymś innym. Najbardziej mnie zaciekawiło to opisywanie, że tutaj jakby zadania są wykonywane na zupełnie nowym poziomie. Szczerze mówiąc, wygląda to po prostu jak zwykła aplikacja do zarządzania listami z kilkoma bajerami i to wszystko. I budowanie dookoła tego jakiegoś gigantycznego fejmu na zasadzie, że to jest, nie wiem, reinvented w ogóle wszystko i wiecie, listy zadań, że prawie, że tak można to odczuć. Jakoś wymyślone na nowo. No ja tego tu nie widzę. Jest tyle aplikacji i ta aplikacja chyba wpisuje się ten... Bartku, może ty będziesz w stanie w najbliższym czasie potestować tą apkę, żeby się odnieść, bo to jest tylko iOS only, co Daniel bardzo tam cierpi, znaczy, że...
Wiesz co, to możemy się odezwać do nich, to raczej kod nam udostępnią bez problemu.
No właśnie, no tak,
udostępnili tak. Kod, to wiesz, bo ja... napiszę do Angeliki, nie powinieneś problemu.
Napisz do Angeliki, natomiast ja pozwolę sobie tylko jeszcze małą taką... taki kwiatek wrzucić, że na screenach jest coś takiego. Posłuchajcie tego zdania. Korzystanie z wehikułu czasu może cofnąć cię z powrotem w czasie. Czy czujecie tutaj pewien problem? Czy nie?
Ja czuję.
To jest pleonazm i to taki bezczelny, tak? Nie żeby coś, ale to jest polska aplikacja. No naprawdę, no cofnąć się z powrotem. Już pomijając dwa razy użycie słowa czas w jednym zdaniu, ale cofnąć się z powrotem, nie, proszę, poprawiajcie takie błędy, zwracajcie uwagę na takie rzeczy, bo to jest pierdółka, ale bardzo bolą oczy, to jak dobry ort, że tak powiem. Tak napisać cóż przez C-U-S-Z, tego typu. Więc to jest ten, natomiast jestem, aplikacja wygląda pięknie, uważam, że nie wiem, czy jest wersja taka testowa, trialowa. Jak to, panowie, oświećcie mnie, jak jest w iStore, czy można kupić tak jak w Apple Store i oddać aplikację, czy nie?
Chyba w Google Play.
W Google Play oczywiście.
Jakoś można, ale jak to ja nie wiem.
W sensie, no bo w Google Play robi się to automatycznie. Kupujesz i jak odinstalujesz w ciągu tam chyba 2 godzin, to wtedy hajs jest ci pieniądze są ci zwracane.
Można zrobić też po upływie 2 godzin, ale nie powiem jak.
No tak, ale okej, okay, ale tak podstawowo jakby bez problemu tak można, no nic, no tak czy owak aplikacja znajduje się w App Store, kosztuje 4,99 euro, więc nie jest to mała cena za aplikację ten, chociaż opłata jest jednorazowa, jest na razie właśnie tylko na iOS-a, jest także już beta wersja na OS X, OS X, nie będę ukrywał, że
jest jeszcze na Apple Watcha.
Tak, jest jeszcze na Apple Watcha. Nie będę ukrywał, że już tam pomijając to, czy ona jest dobra, czy niedobra, no moim zdaniem wygląda ciekawie, ale na pierwszy rzut oka nie wymyślę niczego tutaj na nowo i jakby budowanie, że jest to... Może to mam takie odczucie po przeczytaniu recenzji, ale budowanie, że jest to coś extraordinary, to chyba lekka przesada. Natomiast aplikacja jest na pewno bardzo interesująca.
No to ja mam takie zdanie, że przede wszystkim... Idea tej aplikacji mi się trochę kojarzy z inboxem, w sensie jest lista rzeczy bieżących, inbox, jest lista rzeczy, które mamy odłożone, snus w inboxie i mamy listę rzeczy, które zrobiliśmy, czyli done. I tam też mamy statystyki i tak dalej, podobnie jak w Todoiście. I według mnie ta aplikacja jest o tyle fajna, że z tych takich popularniejszych programów do zarządzania zadaniami i tak dalej, Todoist, Wunderlist i tak dalej, w większości tych aplikacji mają abonamenty. No i jednak jak się podsumuje korzystanie z tych Todoistów, Wunderlistów, to jednak wychodzi trochę drożej niż kupienie po prostu aplikacji, która kosztuje te $5. Jakby dostajemy pełen pakiet, nie musimy już nic dodatkowego kupować i tak dalej. I też to nie jest OmniFocus, który kosztuje jakieś chore pieniądze, no ale za te chore pieniądze...
Tylko to jednak... też kwestia porównania, tak, funkcjonalności.
No tak, no bo tam natomiast... jest dużo, jednak dużo więcej funkcji. To trochę dziwne. To porównanie jest trochę bez sensu, bo biorąc pod uwagę to, czym jest OmniFocus, no ale jednak ta cena jest według mnie jak najbardziej uzasadniona, szczególnie jak to jest cena, która w App Store nie jest niczym szokującym, jest wręcz zwykła.
Zgadzam się z Danielem. Ponadto uważam też, że najlepszy model biznesowy to jest model free-to-play, jakkolwiek to brzmi. Może być też freemium, jeżeli wolicie tak to nazywać. I prędzej czy później ta aplikacja będzie freemium.
Myślisz?
Oczywiście nie, wydaje mi się, że nie, bo jednak w App Store jest za dużo takich aplikacji, które są po prostu, że płacisz raz. Na Androida jest bardzo dużo takich aplikacji, ale na App Store...
To prawda, to jest ciekawe, że na Androida jest bardzo dużo aplikacji, też w wersji darmowa i płatna. Natomiast w App Store mam wrażenie, jest bardzo dużo apek z gruntu płatnych. Natomiast nie rozumiem trochę tego, bo tym bardziej, że nie wiem, jak jest właśnie z testowaniem. Nie chcę się tu wypowiadać z testowaniem, bo ja na przykład nie wyobrażam sobie tego, że nie mogę zwrócić aplikacji.
Znaczy, może zwrócić ją przez ustawienia w iTunes.
A, okej. Okay.
Nie wiem, jak przez telefon to wygląda, bo nigdy nie zwrócam aplikacji, ale przez iTunes można, bo zwracałem za Apple Music.
No tak czy owak, a jeszcze Apple Music chwilę dzisiaj pogadamy, natomiast tak czy owak, wracając do samej aplikacji, myślę sobie, że wszystko okej, tylko że to jest cena za... Znaczy aplikacja działa tylko na jednym urządzeniu. Oczywiście plus
nie,
OS X.
Jeżeli masz urządzenia, które współgrają ze sobą, czyli iPhone, iPad, Mac i Apple Watch, no to nie masz problemu. Jest bardzo dużo tego typu aplikacji, które są tylko na system Apple i to nie jest nic dziwnego.
Oczywiście.
Ale wiesz, no jedyny minus jest taki, że na przykład jeżeli w pracy masz kompa z Windowsem, no to...
Albo cokolwiek, chcesz online skorzystać, nie widzę tak. Tu wersji online.
I dlatego cross-platformowość jednak jest...
Tak, cross-platformowość ma swoje zalety, niewątpliwie. I właśnie o to mi tylko chodzi, że jakby... Nie no, spoko, no... Ja pewnie bym nie zainteresował, znaczy dla mnie byłby problem testów, bo ja musiałbym najpierw sobie poużywać, żeby wiedzieć, czy chcę za to zapłacić. I wtedy bym oczywiście zapłacił, jeżeli trzeba by było, bo nie chodzi o to, żeby cebulić i tylko nie zapłacić koniecznie, tylko chodzi o to, żeby po prostu zapłacić za produkt, z którego chcesz korzystać. Tak?
W ogóle faktycznie. Jeszcze co do tego, czy ta aplikacja niby nic nowego jakby nie pokazuje i tak dalej, no to fakt, ale jak się zwróci uwagę na to, ile wychodzi aplikacji, które w sumie służą do tego samego, mają bardzo podobne funkcje, a to łatwo zauważyć, że no, jest takich dużo, ale po prostu każda z tych aplikacji ma jakieś małe różnice. No, tak samo różnice między Moleskine a Leuchtturm. Wiesz, na pierwszy rzut... na pierwszy rzut oka to jest to samo, ale jak się przyjrzysz, Leuchtturm ma tam jakieś numerowania stron, ma naklejki do archiwizacji i tak dalej, wiesz, to są takie
no
małe...
No wiesz, nie zapomnij, jest hasło Leuchtturma, details make właśnie. All the differences.
Właśnie, właśnie. Wiesz, takie małe detale naprawdę robią różnicę.
Zgadzam się. Jeszcze tylko coś wam przeczytam. Słuchajcie, to jest tutaj koleś o ksywie, koleś albo dziewczyna, nie wiem, ksywa na internetach, na antywebie, komentarz. Coco92. Aplikacja świetnie się zapowiada, pomaga w czymś, z czym mamy problem. Mam problem, przepraszam, odkąd pamiętam, czyli zarządzanie własnym czasem i pamiętanie o wszystkim. Wygląda na to, że jest naprawdę dobrze dostosowana do potrzeb ludzi, którzy mają wiele zadań różnego typu, bla, 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 bla i tak dalej. Jak widzę takie komentarze pod aplikacją, która nawet nie masz, to brzmi mi to takim budowaniem sztucznego hype'u. Nie wiem, czy czujecie ten problem. Jakby ja mam takie odczucie, że ktoś buduje
nawet nie hype'u, no po prostu ktoś poprosił znajomego i stary wystaw nam recenzję.
Tak, tak, że tu widzę takie... Nie wiem, coś mi się gryzie. No po prostu nie chce się ten, ale to tak.
My też tak robimy, tylko nasz podcast nie jest płatny.
No
jeszcze.
Jeszcze! O tych planach oczywiście was poinformujemy, bo już wiadomo, wersja freemium, słuchajcie, pierwsze 5 minut za darmo.
Żebyście zdążyli wyjąć portfele. Mhm.
Dobra. Tak czy owak, mam nadzieję, że ta aplikacja osiągnie sukces, bo co by nie powiedzieć, jest polska, wygląda fajnie i zapowiada się bardzo ciekawie. Jak będziemy mieli możliwość, to potestujemy i wtedy będziemy, jeszcze raz się wypowiemy na pewno o niej.
O, właśnie przeglądam Google Play i zauważyłem, że oficjalna aplikacja Reddita już jest dostępna w Polsce.
Ha, widzisz.
Nie wiem, jak na App Store.
A tego nie wiem, ale to musiałby nam Bartek powiedzieć.
Bartek, sprawdź szybko.
Dobra, zaraz, czekaj. Dobra, zaraz sprawdzę.
Nazywa się Reddit, jak coś.
Przez 2D.
Dobra, Bobeka. Śmiesznie.
Heheszki. Lecę dalej. Od kilka dni temu pojawił się update do klawiatury Google. Ja nie używam jej na co dzień. Mówimy o klawiaturach oczywiście wymiennych w Androidzie i tak dalej.
Software'owych.
Tak, software'owych dokładnie. Pojawił się kilka dni temu aktualizacja właśnie do klawiatury Google. No i cóż, zmian jest na tyle dużo, jest to klawiatura w wersji 5.0, że warto o nich wspomnieć. Po pierwsze pojawiło się między innymi możliwość pisania w trybie jednej ręki, czyli jakby zmniejszona taka klawiatura przesunięta do prawej lub lewej
jak
strony.
Samsungu i w Swift.
Tak,
ale lewej. Ona już jest dostępna w Europie?
Ale co?
Nowa klawiatura?
Ta od Microsoftu.
Ale my nie mówimy o klawiaturze od Microsoftu.
Tylko od Google'a.
Od Google'a to ja nie lubię, ja lubię jabłko.
No tak, wiadomo. Dobrze, no tak czy owak, jest możliwość trybu jednej ręki. Zostało dodane kilka drobnych gestów, które ma pomagać między innymi, nie wiem, w cofaniu, w przewijaniu klawiszy. To na pewno. Został poprawiony wygląd, zostały tam jakby zmodyfikowane tryby wyglądu właśnie, no już tam nie będę wchodził w szczegóły tego tematu. Kilka jeszcze drobnych, niby mniejszych, większych zmian, powiększanie, zmniejszanie. Jednakowoż i testuję, od razu wam mówię, tą aplikację od kilku dni, od kiedy została ona zaktualizowana. Na co dzień używam Swipe'a. I muszę, jestem z tym oldschoolowcem, bo dzisiaj większość używa albo Swiftki, albo teraz chyba już kolejnych jakichś klawiatur. Daniel, ty jakiej używasz?
Swiftki. I próbowałem tej klawiatury od Google, ale zaraz powiem, czemu nie.
No to ja powiem, czemu nie. Mimo że jest bardzo fajna, mimo że fajnie się na niej pisze, to brak mi zapamiętywania słów w prosty sposób. To jedno. Chodzi o to, że nie możesz dodawać do słownika na szybko, nie ma takiej możliwości, typu wpiszesz słowo, które pierwszy raz występuje, od razu nie możesz go zapisać. Nigdzie jeszcze takiej funkcji nie znalazłem. Sprawdzałem też, czy aplikacja automatycznie nie uczy się użytych słów. No niestety, nie udało mi się powtórzyć, jakby aplikacja nie podpowiedziała mi ręcznie wpisanego słowa po raz kolejny. Czyli za pierwszym razem wpisałem ręcznie słowo, na przykład, nie wiem, w ten czas, chociaż nie wiem nawet, czy jest takie słowo w sumie. No ale dobra, weźmy jakieś, nie wiem, znienacka, tak? Mamy ten... I powiedzmy, że nie było tego w słowniku i w tym momencie, kiedy to użyję poprzez wpisanie ręczne, chciałbym, żeby aplikacja automatycznie zapisała to słowo. Niestety Google tego nie robi. Nie wiem czemu, nie wiem, czy tak działać powinno, w końcu się tego nie robi. Żeby było mało, jest funkcja dodawania własnych słów, jednakowoż musisz wejść do opcji, wejść, dodaj tam w słownikach, dodaj słowo i wpisać je. No sobie czegoś takiego nie wyobrażam, bo to powinno być robione automatycznie. I to mnie od niej odstrasza. To jest podstawowa i najważniejsza cecha. I wręcz bym powiedział krucjal, że tak powiem, jest. Dlatego nie, dziękuję.
Ja nie korzystam, bo jestem tak przyzwyczajony do tego, że klawiatura właściwie za mnie wszystko pisze. Ja po prostu klikam jakieś przyciski czasem. Że, no nie wiem, dla mnie Swiftkę jest o tak mi łatwiej użyć. Ja praktycznie w ogóle nie piszę na telefonie po prostu. No wszystko z autokorekty biorę i... No nie wiem, to jest na tyle dobrze przewiduje, co chcę napisać, że dla mnie używanie klawiatury od Google tak mnie spowalnia, tak wolno wszystko pisze, że ja po prostu nie jestem w stanie z tego korzystać.
Może ja też się przestawię na Swiftki.
No właśnie, przecież masz.
Problemy
tylko
na
Swiftki, tylko na iOS Swiftki ma sporo problemów, zresztą wszystkie zewnętrzne klawiatury.
No właśnie i o tym chciałem powiedzieć, że... No właśnie. Po prostu. No.
Hashtag Apple.
Tak, no to jest pewien problem i trochę to odstrasza od zewnętrznych klawiatur.
Tak czy owak, to jestem chyba wyjątkowy, że używam cały czas swipe'a, który jest w ogóle, nie wiem, mam wrażenie, że był pierwszą tego typu aplikacją, która w ogóle pozwala swipe'ować, tak? Nomen omen, to jest ciekawe, że po czym poznać, raczej dobry użytkownik Androida wie, że swipe'owanie przyspiesza mega pisanie po prostu i to jest w ogóle dla mnie jedna z tych kluczowych zalet natywnych jakby w Androidzie, że tutaj to jest elementem, nie wiem, naturalnym systemu jak widżety. Ja wiem, że to jakby nie wynika z klawiatury Google'a, bo przecież pierwszym był, jeżeli dobrze pamiętam, swipe. Natomiast jakby to nie było problemu, żeby to mocno w system wrosło. Natomiast w iOSie jednak poprzez zwykłe pisanie, no to pisanie jest dłuższe po prostu. Szczególnie jeżeli dotyczy to słów, piszesz zdanie, które składa się z takich podstawowego zasobu słów, tak? Daniel, wiem, rozumiem, co zarzucasz klawiaturze Google. Słownik, rozumiem.
Znaczy, wiesz co, bo no nie wiem, jak korzystam ze Swiftki, to wiesz, on automatycznie się uczy tego, jak pisze. Słowa mi bardzo fajnie podsuwa. To pisanie flow też jest bardzo fajne i szybkie i też bardzo przewidywalne.
W ogóle jest fajnie i szybko.
Znaczy, no i po prostu jestem już przyzwyczajony do tej klawiatury. Już mam po prostu pamięć mięśniową ustawioną do tej klawiatury.
Ja też mam do swipe'a pamięć mięśniową. Ale muszę powiedzieć w jedną rzecz, że bardzo mi się podoba w klawiaturze Google. Bardzo podoba mi się to, że są poza... Poza dużym znaczkiem, czyli tam litera M, N i tak dalej, jednak są te małe podpowiedzi znaków specjalnych, które są przy dłuższym wciśnięciu, tych podstawowych.
W klawiaturze Google? Trochę...
Tak. Możesz to sobie włączyć.
Aha, dobra. A, faktycznie.
A, właśnie, to się też
pojawiło. Są jeszcze te kontury tych Kontury klawisza.
Nie chciałem o tym mówić, bo to śmieszne jest, że aplikacja wprowadziła kontury klawiszy. To tak brzmi jakby ten. Ale jednocześnie usunęli widoki chyba holo, co powoduje, że de facto jest to samo, tak? Bo tam były kontury klawiszy, jeżeli dobrze pamiętam. Więc to jakby nie za wiele, moim zdaniem nie za wiele zmienia. No ale okej. Okay. No to tyle w temacie, tak czy owak. Bartek, potestuj sobie SwiftKey, bo czemu nie?
Spoko.
Oczywiście po maturach, wiadomo, teraz nie ma czasu na zmianę workflow. Najważniejsza jest matura. Dobrze, teraz kontrowersyjny temat, na koniec jeszcze ten. W zeszłym tygodniu na jednym z blogów Miły Człowiek, tak czy owak adres podrzucimy, napisał o tym, że Apple stole my music. W sensie koleś korzystał z Apple Music, no i posiadał na dysku 122 GB swojej muzyki. Chyba nie zrozumiał do końca, jak działa Apple Music, tak czy owak w momencie, kiedy...
No nie jego wina.
Co? To jest właśnie, do tego przejdziemy na końcu, kwestii zrozumienia i winy w tego typu przypadkach. Tak
to
czy
tak
owak...
samo jak z tymi Touch ID.
To znaczy?
No nie pamiętam, co była ta akcja z tym Error 53.
Coś pamiętam, ale wiesz co, tyle już było.
Że jak się wymieniło ekran, to coś tam przestawało działać, czy on Touch ID.
A, no, dokładnie.
Że telefon ci ubijało. Coś tam przestawało działać, że nie mogłeś skorzystać w ogóle z telefonu.
Ale słuchajcie motyw. Koleś tworzył też muzykę, tak? No i tak on to zrozumiał. Też jakby biorę z jego jakby wpisu na blogu, więc jakby zostawmy to w takiej formie, jak on to przedstawia. Zostało jakby w momencie, jak podpisał jakby umowę, no, zasubskrybował Apple Music. iTunes wziął całą jego kolekcję plików muzycznych, przerobił je, że tak powiem, na wersję taką chmurową i zaczął mu podawać. W ten sposób trochę, że tak powiem, całkowicie zmniejszył liczbę plików na dysku, jakby przeniósł je do wirtualnej chmury, aby podawać cały czas z Apple Music. No i wszystko fajnie, tylko że koleś, jeżeli dobrze rozumiem, on tego nie ogarnął. I problem polega na tym, że de facto Apple w jego zrozumieniu usunęło mu pliki bez wiedzy. Bez jego wiedzy. Fizyczne pliki z komputera. 122 GB. Co więcej, pliki, które posiadał, część muzyki to była jego muzyka, którą sam tworzył. Apple Music stara się maczować pliki podczas tej konwersji, tak aby dobrać już do tych, które są w systemie, aby je ładnie połączyć i aby móc podawać właśnie z Apple Music, z opisami itd., itd. Jednakowoż jakby niektórych plików się nie daje się tego zrobić. I jeżeli dobrze pamiętam, czekajcie, muszę tu zweryfikować dokładnie, co się działo wtedy. If Apple Music... czekajcie. A, ściąga sobie do bazy, wtedy Apple Music ściąga sobie to do bazy Apple i tak czy owak usuwa z dysku twardego taką muzykę. No i zakładam, że dotyczy to wszystko, znaczy na pewno dotyczy to użycia iTunes, czyli posiadania muzyki i puszczania przez to. Jednakowoż najgorsze w tym wszystkim jest to, że koleś chyba źle zrozumiał i tutaj serwis iMore tłumaczy, że prawdopodobnie kiedy dostał zapytanie o to, czy czasem tych plików przy okazji nie usunąć, to się na to zgodził. Generalnie dzięki Bogu koleś miał, ten użytkownik miał jeszcze swój backup tych plików. Nic się tak naprawdę tym plikom nie stało, ale był wielce oburzony i z tego wpisu to wynika, że pliki zostały fizycznie usunięte z jego dysku. I powiem wam szczerze, ja nie do końca chcę wchodzić w szczegóły, czy tak to jakby kto tu jest winny na poziomie jakby, czy koleś na coś się nie zgodził, ale zwróćcie uwagę na problem zrozumienia i zwraca też na to uwagę właśnie serwis iMore. Zwraca uwagę na to, że całe zamieszanie i czy jest tu jakaś wina Apple, całe zamieszanie wynika z braku logicznego zarządzania iTunesem, tak bym powiedział, jakby tego, że ta aplikacja nie została stworzona pod Apple Music, bo taka jest rzeczywistość przecież. I wystarczy trochę złych komunikatów, wiecie, trochę tu wcisnę przycisk, coś nie rozumiem, to jest sytuacja jak, nie wiem, w aplikacji masz przycisk, czy anulować jakieś działanie, tak, i drugi przycisk anuluj, tak, i weź zrozum, co tu wcisnąć. uważam, że jakakolwiek ingerencja w pliki użytkownika, aby mu pomóc w jakiejkolwiek formie, jest w ogóle absurdem logicznym na poziomie samej filozofii budowania plików. O co mi chodzi? To, żeby jakiś zewnętrzny system przez przypadek mógł usunąć ci, nawet wydaje się, że z twojej wiedzy, twoje pliki, jest moim zdaniem absurdem. Nie wiem, czy macie takie odczucie, że jakby, że coś takiego, właśnie to mi się najbardziej tak naprawdę nie podoba w filozofii Apple, która dość często się pojawia, mianowicie to, że my to za ciebie zrobimy lepiej.
Znaczy, dla mnie iTunes samo w sobie jest, no nie wiem, dla mnie Apple po prostu za dużo rzeczy do niego wciska, no bo okej, fajnie, że to jest sklep z muzyką, filmami i tak dalej, ale już aplikacje, przynajmniej na Maca, a no w sumie na iPhone też, wolałbym mieć w jakiejś osobnej aplikacji, która jest do tego dedykowana. Znaczy w Google Play to też jest, ale to jest rozwiązane w taki sposób, że masz każdą zakładkę, inna kolorystyka, jakby wiesz, cały czas wiesz, w którym miejscu się znajduje ze względu na to, że jest bardzo oczywista kolorystyka i tak dalej.
Wszystko. Znaczy to są też osobne, na przykład na tym, to są osobne aplikacje przecież.
No tak, i są osobne aplikacje do obsługi tego wszystkiego. Wspólne jest tylko miejsce, w którym się to kupuje.
Tak.
No ale już w miejscu, w którym jakby platforma do streamingu muzyki jest w tym samym miejscu, co sklep do kupowania muzyki, to już jest coś nie halo. Bo to przecież jak wchodził Apple Music, to bardzo dużo ludzi miało takie problemy, że chcieli coś posłuchać w Apple Music, nagle się okazało, że są w iTunes Store i mają opcję kupienia muzyki.
Zgadza się.
I będąc cały czas w tym samym programie. I nie, Apple zrobiło to źle, dając Apple Music do iTunes. Powinni zrobić osobną aplikację, może opartą o iTunes w formie interfejsu czy coś takiego, ale osobną, w ogóle z osobnymi komunikatami, z osobnymi funkcjami i tak dalej, żeby to rozgraniczyć. Ja zresztą, jak korzystałem z Apple Music, to próbowałem właśnie odpalić je przez iTunes. Też miałem problem z ogarnięciem, czy jestem w iTunes Store, czy już jestem w Apple Music. Ale jakby sam fakt tego, że po prostu to iTunes mi często zacinało i ta muzyka w ogóle nie leciała, no to no nie wiem, ja z Apple Music już chyba w życiu nie skorzystam, nawet nie mam zamiaru.
No, dla mnie tu problem właśnie jest głębszy troszeczkę, czyli taki, że w przypadku obydwu, znaczy całej sytuacji jest to, że jakby ktoś chce za ciebie zarządzać twoimi plikami i co więcej, nawet za twoją zgodą jakby wynikło z błędu, pozwala sobie na zbliżenie się do twoich plików i ich usuwanie. Mi to zwyczajnie nie odpowiada, żeby ktokolwiek. I dla jasności, zdarzyło się to mi, ostatnio miałem sytuację analogiczną z plikami Google, o czym Daniel ci mówiłem jakby, ale tu nie chodziło o pliki, tylko o dokumenty chmurowe Google, które tak naprawdę nie są u nas na dysku nawet przy synchronizacji, nie są fizycznymi plikami, tylko są linkami do wersji online. I czasami przy zmianie praw autorskich, zmianie przypisania potrafi to się nieźle wypieprzyć, co mi też bardzo mocno przeszkadza. To doceniam w ogóle w Office 365, więc, że tam są plik to plik, z niego odczytujesz, tak? I on się synchronizuje, ale to tyle.
Właśnie w końcu udało mi się Outlooka skonfigurować na Windowsie 10.
No. Panowie, tak podsumowując, no nie? Mhm. Tak troszeczkę. Nie wiem, znaczy z jednej strony to rozumiem, bo z punktu widzenia klienta jest to słabe. Ale z drugiej strony, nie oszukujmy się, jakby chcieli, to by mogli usunąć wszystkie pliki z komputerów i jakby nie musieliby się nikomu z tego tłumaczyć.
No nie, no ale to jest jakby, no okej, okay, jasne.
Ja nie mówię, że to jest
każdy
dobre.
Każdy może. Gmail, Google też, jeżeli dasz mu.
No właśnie. To jest... Ja nie mówię, że to jest dobre, czy coś, ale jakby no, z jednej strony tak, szkoda mi trochę, jeżeli mój kolesiowi to zniknęło. Dobrze, że miał ten backup i w ogóle. No ale z drugiej strony, czy mnie to dziwi? Nie.
Oczywiście podobne przypadki w jakiś sposób, moim zdaniem, na upór tego można byłoby znaleźć w Google Play Music, ale
nie,
jak dobrze
Google
pamiętam...
Play Music działa w zupełnie
nie,
inny
no
sposób.
Apple Music jest naprawdę skopane, tak?
Ale Google Play Music działa w inny, zupełnie inny sposób. Google Play Music działa tak, że po prostu ty wrzucasz bezpośrednio
tak
pliki, ewentualnie wybierasz folder do synchronizacji, ale nie usuwa ci tego z pamięci komputera, nawet tam nie masz takiej opcji do wybrania.
No okej, okay, no to...
I
to
Spotify racja. Zresztą tak samo, bo nie wiem, czy wiecie, ale Spotify też ma opcję wgrania własnej muzyki. Tylko przez...
Tak, ale tylko na tym komputerze.
A, no tak, tylko przez desktopa.
To nie działa w ten sposób, raczej dla jasności. W Google Play Music możecie trzymać do 50 tysięcy plików w chmurze waszych. Tak. Czyli to jest bardzo ten jakby...
Nawet jak nie macie subskrypcji wykupionej.
Tak, to ważne. To jest akurat, jakby ktoś kiedyś protip.
To jest deal breaker, cebula tak. Deal. Możecie mieć własną usługę streamingową za darmo.
Tak, 50 tysięcy plików, proszę bardzo, Google wam udostępnia. Jak pamiętam, to chyba nie leci z limitu jakiegoś drive'a czy coś tego typu.
To jest nie, to jest osobno wszystko.
To jest jakby chmurka, która sobie trzyma wasze pliki muzyczne. Bardziej jak będzie. Szczególnie polecam dla tych, którzy mają bardzo dziwną muzykę, która nie jest dostępna u żadnego dostawcy streamingowego. To Google Play Music można w ten sposób wykorzystać jako własny streaming, nie wiem, jakiejś muzyki sakralnej na przykład, czy coś tego typu.
Ja nie zapomnę, jak u mnie na blogu ktoś skomentował, że on nie będzie płacił za Spotify, bo on nie wyobraża sobie płacenia za coś, czego nie może dotknąć 20 zł miesięcznie. Po czym wszedłem w jego komentarze na dyskusji i tam zobaczyłem coś takiego. No, ja kupiłem sobie iPhone'a 6S, tak po prostu, bo mi się nudziło, ale go chyba odsprzedam i będę korzystał z jakiegoś tam mojego innego telefonu i też jakiś wysoki model. No, spoko.
No, wiadomo. Trzeba się szanować. W ogóle podobno mają niedługo schować, że tak powiem, czy usunąć Apple Connect, raczej Apple Music Connect, tak? Tą usługę, która łączy z fanami. Będziecie za nią płakać?
Weź, ale stary, zajebiste pytanie w ogóle. Ja bym zadał pytanie, kto tego używał?
Nie, ja podobno ten... raz.
No na tak? Apple przed momentem czytałem, że to chyba...
Ale weź ty w ogóle jakieś... Jakie ty portale, stary, czytasz?
No właśnie, nie? Też jest... Nie, no wiesz co, na TweetDecku mi tutaj przemknęło, więc wszedłem, wiesz, jak usłyszałem, że Connect mają usunąć, to mówię, kurczę, żałoba trochę, ale no dobra, no okej, okay, niech
przypał,
będzie.
Przypał, nie?
No przypał trochę. Nie, no generalnie ja uważam cały czas, że to jest jedna z bardziej nieudanych usług, chociaż pewnie da radę ją poprawić po prostu i tyle. I też nie ma co nad tym płakać, bo jednak Apple ma siłę, ma moc. Jest przecież siła, jest moc.
To jest chyba w ogóle druga usługa streamingowa na świecie.
No, więc wiesz, więc...
Chociaż Apple Music to jest druga...
Tak.
To jest, wiesz, masz na to jakieś dane twarde?
Może inaczej, bo chwila. Jeżeli ktoś z tego słucha muzyki, tak? Tak jak normalny biały człowiek, to nie powinien być wliczany do tej statystyki.
Ale wiesz co, wydaje mi się, że to są ludzie, którzy po prostu skorzystają. Jakby do statystyk są wliczani ludzie, którzy skorzystali z tych 3 darmowych miesięcy. Ja na przykład też z nich skorzystałem, po prostu będą ciekawi. No
wszyscy skorzystali.
No właśnie, i w taki sposób Apple sobie nabiło tych subskrybentów.
O, majowa wyprzedaż produktów Apple w Cortland. Zniżka na iPhone nawet 1200 zł, a dodatkowo raty 0%.
O, w ogóle a propos sklepów, to tam kochany iDreamie najwyżej mi podziękujecie, nie wiem jak.
A widziałem, wczoraj... zdjęcia robisz.
Widziałeś, ale stary, wiesz, była taka akcja, że tak wszedłem po tej maturze podstawowej z angielskiego i tak mówię, dobra, chodźcie tam do, akurat to się nazywa Madison, to jest obok mojego liceum. Tam Madison. Zawsze chodzimy po jakieś...
No, tak Square Garden.
Ale to się tak nazywa, serio. No i tam, dobra, to dawajcie, pójdziemy po jakieś jedzenie, po coś, no nie? I poszliśmy i już kupiliśmy sobie tam to jedzenie. Ja mówię, chodźcie do iDreama, to może będą mieli różowe MacBooki. I tak wchodzimy do tego iDreama, a ja mówię, zrobi pan nam zdjęcie i napisze po maturze, że chodziliśmy do iDreama. No spoko.
Ty to jesteś moc. Tak, widziałem właśnie, że ten...
I dał mi, ale ten, i jeszcze miałem się kontaktować z tym ich social media ninjom, jestem umarty. Mam do niego maila, ale jeszcze tego jakoś za bardzo nie ogarniałem. Więc kochany iDreamie, jeżeli tego słuchacie, to ja się do was odezwę. Może nam wyślecie coś na test.
Hamska reklama.
Jak nie, jak tak?
Nie, no skoro mówimy o Cortlandzie, to jeszcze jest iDream, jeszcze jest iSpot. No to tak...
No, same Apple Story, tak
Apple Music na 20 października miało 15 milionów.
A ile miał Spotify w tym momencie? Chyba więcej, jak pamiętam. Jeszcze na pewno więcej.
Spotify ma niby 20 milionów płacących. Ale nie, bo to jest w czerwcu. To teraz pewnie mają 30 milionów. Bo Spotify...
milionów.
No, ale Apple Music jest na drugim miejscu, to na pewno, ale wydaje mi się, że wiesz, no, dużo ludzi zrezygnowało z tego.
Jasne. Dobrze, to co, lećmy dalej. Tak naprawdę przejdziemy jeszcze do dwóch takich, trzech tematów bardziej opisowych. Po pierwsze, podzielę się z wami z wrażeniami ponieważ używam sobie tutaj w domu Chromecast Audio, który to kupił mi Daniel przy okazji. W sensie ja zapłaciłem. To nie tak, że my tu sobie tak prezenciki wymieniamy. Nie, nie, nie. Nic z tych rzeczy. Tak czy owak, używam jakoś... Ile, Daniel? 2-3 miesiące?
Boże, kiedy to, nie, no. A czekaj, ja ci w styczniu go dałem.
A, no to tak. No to od stycznia używam. No to już kilka miesięcy. I tak sobie pomyślałem, że podzielę się z naszymi słuchaczami wrażeniami. Dla tych, co nie wiedzą, co to cały czas jeszcze nie wiedzą, co to jest Chromecast, w ogóle cała seria, to najlepsza rzecz, jaką wymyślono od czasu koła. Jest to urządzenie, które pozwala streamować w wersji podstawowej tej wideo, pozwala streamować do telewizora, podłączacie taki dongiel do HDMI i sobie streamujecie do niego, nie wiem, sygnały z YouTube'a, z HBO Go,
albo cały obraz z przeglądarki, albo z telefonu.
Tak, albo nawet pliki lokalne też da radę, filmy lokalne. Mhm. Natomiast Chromecast Audio pozwala robić to samo, ale z dźwiękiem. Podłączacie go za pomocą złącza 3,5 do głośników wybranych, no i wysyłacie dźwięk. Jest to wspierane m.in. przez Spotify, no i Google Play Music to też.
I Pocket Cast, jeżeli słuchacie podcastów.
Tak, i Pocket Cast. I generalnie muszę powiedzieć, że na początku ta aplikacja sprawiała mi problemy, mianowicie miała problemy z połączeniem się, ale prawdopodobnie od tego czasu doszły o kilka update'ów. No i mamy teraz taką sytuację, że działa to bezproblemowo. Ja każdemu polecam, kto potrzebuje w domu systemu wysyłania plików dźwiękowych, jakby takiego scentralizowanego głośników i tak dalej, zakup Chromecast Audio. Dlatego, że powiem wam, panowie, że to jest po prostu deal breaker, no totalnie. Gdyby jeszcze tylko tak podstawowo komputer był w stanie to wspierać po prostu z karty dźwiękowej, wysyłkę jakoś, to byłoby w ogóle bomba. Ale tak czy owak, jeżeli na przykład rano wstaję, pamiętacie, kiedyś się żaliłem, że właśnie moje marzenie, czyli wstaję, od razu wciskam przycisk w Spotify, włączam wybraną muzykę, no i tak teraz jest. I to nie jest wielki koszt, dlatego że Chromecast Audio kosztuje ile tam, za stówkę, że tak
powiem, 150 zł.
150 zł. Więc naprawdę polecam. No już nie wspomnę o Chromecastie podstawowym, tu jeszcze raz przydam. Teraz szczególnie w dobie Netflixa i tak dalej. To jest totalny deal breaker. Teraz na Twitterze jeden z takich bardziej znanych filmowych, że tak powiem, twitterowiczów, Marcin Rączka, właśnie zakupił sobie Chromecasta i chyba zobaczył, co tracił przez czas, kiedy go nie używał. Więc kochani drodzy, jeżeli macie telewizor, a jeszcze do tego głośniki i nie chcecie oglądać telewizji, to nie jest dla was najważniejsza rzecz. Inna rzecz, że opłatę audiowizualną i tak trzeba będzie płacić i tak.
Co w ogóle jest jakimś rzeczą z dupy.
No to inny temat. Natomiast jeżeli potrzebujecie, jeżeli jeszcze nie używacie w domu Chromecasta, a macie telewizor, to kupcie Chromecasta. A szczególnie, jeżeli nie posiadacie telewizora, który zawiera te wszystkie smart TV i tak dalej. I Chromecast jest lepszy niż Android TV. Uwierzcie, jest tak, ma dużo więcej tak. aplikacji, działa sprawniej. Daniel, ty na co dzień używasz Chromecast? Bo ja nie pamiętam, czy ty masz,
obecnie nie, bo jakby nie mam czasu, ale jest podłączony jakby do telewizora na dole, gdzie tam moja mama stacjonuje i tak dalej. I ona go używa praktycznie non-stop, a to tam, bo ona się uczy teraz trochę niemieckiego, to tam ogląda jakieś rzeczy właśnie związane z nauką, albo tam sobie jakieś muzyki słucha, coś takiego. Jakby ten Chromecast cały czas chodzi i właśnie jakby ostatnio była sytuacja, że on się jakoś tam rozłączył, bo stracił połączenie z Wi-Fi czy coś takiego, to od razu do mnie przyszła: ej Daniel, bo Chromecast nie działa.
To jest, ale wiecie, tak. To jest super, to jest dokładnie to urządzenie. W tej cenie moim zdaniem bardzo wiele zmienia w takim codziennym używaniu też telewizora jako ekranu. Można to podpiąć do projektora przecież też, tak. Nic nie stoi na przeszkodzie.
I Google Slides to wspiera, więc można prezentację robić prosto.
No tak, ale projektor taki domowy, wiesz, normalnie do filmów i tak dalej, okay. To użyjecie sobie monitora z HDMI, przerobicie go też w telewizor, jak macie jakiś ten, stawiacie sobie na półce, no po prostu uważam, że można o Chromecastie rozmawiać godzinami, ja uważam to za jedną z najlepszych rzeczy i w ogóle, jeszcze taka ciekawostka, polecam go na prezent, nie wiem, dla kogoś, kto choć ciut... Wiecie, to nawet nie trzeba być ekspertem od technologii. Kupujecie komuś w prezencie, bo to jest niedroga rzecz. Na przykład, nie wiem, potrzebujecie rodzicom kupić fajny prezent. Tak, załóżmy. Kupujecie takiego Chromecasta za 150 zł, już nie musi być audio, może być po prostu zwykłe wideo.
Nawet ten pierwszy może być.
Tak, nawet ten pierwszy. Instalujecie go, nie wiem, w pokoju, pokazujecie, jak tego używać. Wystarczy, że rodzice mają prosty, byle Android wystarczy.
Android, smartphone. iPhone też.
Tak, oczywiście, ale no to bez różnicy w tym przypadku. i zaczyna się sensowne używanie, bo to tak naprawdę wystarczy jeden przycisk w YouTubie albo w HBO Go. No nie będę ukrywał, że oglądanie Gry o Tron w taki sposób to już jakby absolutna podstawa. Tym bardziej, że przypominam, HBO Go wspiera Chromecasta i Netflix też wspiera Chromecasta, co tutaj ma bardzo duże znaczenie.
No, według mnie to jest nawet lepsze niż jakiekolwiek Smart TV, no bo jest po prostu łatwiejsze w obsłudze.
Jest łatwiejsze w obsłudze,
jest na
tak.
to bardzo dużo aplikacji i ja z mojego punktu widzenia, nie wiem, ja w ogóle nie oglądam telewizji i dla mnie taki Chromecast jest jedynym sensownym zastosowaniem zaraz po konsoli dla ekranu telewizora. Serio, dla mnie telewizja jest zła.
Ale pamiętaj, zawsze mówię, to jest, zawsze będę mówił, że podejście, że telewizja jest zła, jest, wiesz, uproszczeniem.
Totalnie. Nie, no tak, ale ja po prostu, wiesz, wolę konsumować content w inny sposób, korzystając właśnie tam z Netflixów, z HBO Go, czy jakichś tam innych rzeczy.
Spoko, ostatnio na TVP Kultura był Lok, którego niestety był z lektorem, natomiast gdyby był z napisami, to byłby świetny content, że tak powiem, dostępny za darmo.
Jest na polskim Netflixie jak coś.
Tak, tak. A jeszcze o polskich Netflixach porozmawiamy może w przyszłym odcinku. Bartek, bo tak tam ucichłeś, jesteś tam w ogóle?
Tak, jestem, ale no to co ja tutaj dużo mam mówić?
Kup sobie Chromecast.
No fajnie. Nie, tam, ja jestem biednym blogerem, ja nie mam pieniążków.
Ty jesteś teraz fejmem, ale o tym zaraz jeszcze porozmawiamy.
Znaczy ja po prostu, panowie, ja jestem jednak i tak zwolennikiem tego, żeby, nie wiem, mieć fajny zestaw. No ja nie wiem, mi się Chromecast też tak nie podoba, ja wolę Apple TV i tyle, i po prostu.
Wolę Apple TV, ale nie wiem czemu, po prostu.
Tak, dokładnie.
No spoko.
Niczego nie żałuję.
Okej, jeszcze krótko powiem tylko, że od jakiegoś czasu używam Mi Banda w nowej wersji 1S, którego zmieniłem sobie z Mi Banda podstawowego. Dla tych, co nie wiedzą, to jest opaska Fit, że tak powiem, od jakiej firmy?
Xiaomi.
Padła z głowy. No, dziękuję.
Fun fact, na maturze rozszerzonej był tekst o wearables.
Tak?
Tak.
Tak, tak.
A jak to zobaczyłem, to tak się przeżyłem.
Ale w ogóle muszę przyznać, że w tym roku mam takie wrażenie, że ta matura była taka, miała być bardzo postępowa.
Ja słyszałem, Harry Potter, tak? Był.
Też. Najpierw, znaczy wiesz co, był Harry Potter, był Wearables, było to właśnie skąd się wzięła Sodoma i Gomora, ale to zaraz. I wiesz...
Wiesz co, teksty jakby... o języku współczesnym i języku internetu bardzo często się pojawiają, więc nie jest nic dziwnego.
Wiecie, żeby trafić do młodzieży, tak. To jest wedle zasady jak w tej reklamie McDonald's. Panie trenerze, czy pan już wie, czy coś tego typu, jak trafić do młodzieży? No i co? No i fajnie. No. Natomiast nieważne, czekajcie, dajcie, tylko powiem o tych Mi Bandach i zaraz przejdziemy do tego, do tematu matur jeszcze na chwilę. Tylko tyle powiem, że jeżeli macie Mi Banda pierwszej generacji i chcecie go zmienić na Mi Banda 1S, bo to bardzo tania rzecz, to nie zmieniajcie, nie warto. Dlaczego? Dlatego, że nowy Mi Band, co z tego, że ma pulsometr i super, wszystko pięknie, jeżeli ma tylko biały kolor diod, i to się może być nieistotne, ma biały kolor tylko tych światełek tutaj, co się świecą. I problem polega na tym, że jeżeli używać jakiejś alternatywnej aplikacji do, nie wiem, do tego, żeby sobie dawać powiadomienia, no to bardzo ogranicza Was. Dlatego, że jeżeli, nie wiem, do Todoista chciałbym sobie wyświetlać powiadomienia, to w podstawowym Mi Bandzie mogłem sobie zrobić, że będą czerwone. Bo Todoist jest czerwony na przykład. A z Evernote'a zielone, bo Evernote jest zielony. Niestety tego w nowym Mi Bandzie nie zrobicie, ale zmierzycie sobie puls. Co ciekawe, aplikacje takie jak Mi Band Tools, takie jakby alternatywne, pozwalają mierzyć puls w trybie ciągłym, to znaczy na przykład co 2 godziny. I to jest bardzo dobre dla osób, które mają problemy z tachykardią na przykład. Polecam, bardzo polecam. Jest to mało inwazyjne. Wiecie panowie, co to tachykardia?
Coś z sercem.
No, że bije za szybko, tak w skrócie. No i takim osobom bardzo, bardzo polecam. Zresztą w ogóle uważam, że opaski Fit to są najlepsze wearables, jakie są dostępne, że są lepsze od smartwatchy, bo ja moje niestety przygody ze smartwatchem po prostu odłożyłem telefon, wymieniłem baterię w moim swatchu i używam klasycznego zegarka. Po prostu mi tak wygodniej. Powiadomienia i tak dalej biorę z opaski. Natomiast jeżeli nie macie w ogóle opaski, to dalej polecam. To jest wydatek rzędu 70 zł, jak znajdziecie jakieś dobre miejsce. Na Cebula Deal jest kilka ciekawych ofert z dostawą do Polski. Nosicie sobie na ręku, mierzycie sobie, jak mniej więcej żyjecie, a najciekawsze jest zawsze badanie snu, ponieważ zawsze okazuje się, że śpicie za mało. A śpicie za mało, wiecie czemu? Bo na przykład macie maturę. Ha! Tak płynnie przejdę. To co z tą Sodomą i Gomorą? Bo ja w ogóle nie wiem, o co chodzi, tak mówiąc szczerze.
To ja ci powiem.
To mi powiedz.
Na maturze z języka polskiego...
Podstawowej.
Był taki tekst. Tekst dotyczył tego, że często w tym jakby... Internet wymusił na nas takie coś, a w zasadzie to i my to sami zbudowaliśmy, że nie piszemy już dłuższych form pisemnych, tak, wypowiadając się w internecie, tylko jakby przenosimy konwersację taką normalną między ludźmi, taką jak na przykład odbywa się między nami teraz, na po prostu napisanie.
Tak zwany pisany język mówiony, jak tam chyba było określone.
To była konwersacja piśmienna.
No dobrze, no i?
No i tam było, że wiesz, że skracamy wyrazy i na przykład piszemy OMG LOL, albo pozdro, albo CZE.
Mnie najbardziej drażni SB, czyli sobie.
What?
No ja
nie mówię, że się z tym nie spotkaliście nigdy.
Nie, ja się spotkałem, ale jakby ja tego nie używam. No i wiesz, no i było na koniec takie podsumowanie, że aż prosi się napisać SNG myślnik Sodoma i Gomora. No i to było, ja to czytałem, jak matura już miała tam, nie wiem, za 27 minut już trwała. No i ja już sobie siedziałem, ja już wiedziałem, no nie? Jak ja to przeczytałem, to ja już za pierwszym razem wiedziałem, że będzie z tego fanpage. I teraz kto pierwszy, ten lepszy. Więc jedyne co, stary, to się zastanawiałem, czy zapisać sobie to na dłoni.
Ale czekaj, ty powiedz tak to całe story, bo ty tutaj, o co chodzi? Bo ty mówisz, już do takiego głębszego levelu doszedłeś, czyli fanpage. O co chodzi z fanpage'em? Że co?
No to poczekaj, no i siedziałem na tej maturze, no i mówię, kurde, muszę to jakoś zapisać, no ale tak, na maturze się muszę skupić, bo to w końcu egzamin praktycznie, wiesz, taki istotny.
Trzeba wejść na
było tak, że moja jedna półkula, no, jak, to jest oczywiście niepoprawne od strony medycznej, ale moja jedna półkula pisała... pracę pisemną, a druga układała w głowie fanpage, jak to będzie wyglądać. No i wyszedłem. Starałem się wyjść jak najszybciej, wyszedłem chyba pierwszy. No bo musiałem ten fanpage zrobić, prawda?
Wyszedł z matury, taki powinien być mem. Wyszedł z matury, bo musiał założyć fanpage.
I słuchaj, i w ciągu 7 minut założyłem fanpage. I to było tak, że wyjąłem iPhone'a, wszedłem w aplikację Pixelmator, ściągnąłem szybko zdjęcie Adama Mickiewicza i po prostu zrobiłem tak, zdjęcie profilowe to było 1000x1000, które potem zmniejszyłem do 180x180, żeby było dobrze pod algorytm, czyli aż ciśnie się na klawiaturę SNG. Zrobiłem zdjęcie w tle, gdzie wstawiłem Adama Mickiewicza, Sodoma i Gomora i założyłem fanpage, który po prostu... I to wszystko trwało 7 minut. I zaprosiłem znajomych. Zaprosiłem znajomych, co sprawiło, że na początku przez pierwsze tam 20 minut było 7 polubień. I nie było jasne, bo ja tych znajomych nie dałem rady wszystkich na raz zaprosić, bo tych znajomych mam 800, więc po prostu tam siedziałem i klikałem, tak? No i to tak, że wyszli już koledzy, tak? Żeśmy sobie stali pod szkołą, tam na jakimś, no tam jest takie miejsce. I wiesz, i... I ja tak mówię, dobra, no to co dalej, no nie? No i wstawiłem, i pomyślałem sobie, że jest ta grupa taka, matura ustna 2016, język polski,
którą
prawda?
Którą założyła moja znajoma z klasy.
Tak, i do której dodał mnie Daniel kilka dni temu.
Znaczy, no, tam z miesiąc temu. Maturą.
No dobra, no ale to tam niedawno. Za dużo się z tej grupy nie nauczyłem, nawet na nią nigdy nie wszedłem. No ale dodałem tam tego mema. Dodałem tam tego mema, w sensie to, że aż ciśnie się na klawiaturę SNG, potem wstawiłem na tam trójmiejskie okazje, no ale to wszystko będzie jakby, ja opiszę tą całą historię, no ale potem to poszło na tam kilka grup, ale to nie było dużo grup, to poszło tam maksymalnie na 10 grup i udostępniłem u siebie na profilu. No ale stwierdziłem, że polubienia na ten moment jest 100, bo to już tam minęło za 40 czy tam 50 minut, czy coś takiego, no nie wiem ile. No i to trochę tak słabo, no nie? Słabo idzie do przodu. Więc wpadłem na pomysł, żeby zrobić mema OMG LOL. No i zrobiłem mema OMG LOL. I wtedy jakby ludzie zaczęli to bardzo lajkować, zaczęli to udostępniać u siebie na profilach.
Tak zwane zażarło.
Tak, dokładnie. Moi znajomi to po prostu zaczęli robić. I to nawet nie z polecenia, tylko wiesz, bo okazało się, że moi znajomi w ogóle nie ogarniali, że to ja.
Tylko no ile teraz, ile twój fanpage w ciągu dwóch, trzech, ile dni on ma?
No, on ma w tym momencie czwartek, piątek, 3 dni.
A ile ma lajków?
Wiesz co, dokładnie teraz powinno wbić 11 tysięcy.
No właśnie, i tak się robi viral.
I na ten moment jest, czekaj, bo się odświeża. No ale wiesz, pierwszy dzień to było tam 7,5 tysiąca, tak? Drugi dzień to już były 3 tysiące, wczoraj to tam, nie wiem, 1000, tak?
No tak, no bo to niestety, wiesz, no będzie spadać, tak? To jest tylko...
I teraz jest dokładnie 10 999 lajków.
Ej, ja nie dałem, mogę dobyć 11, jak chcesz.
No to dobij 11. Taki historyczny moment.
Tak, ja zobaczę. Sodoma i Gomora, mówisz.
Tak. O, jest 11 tysięcy.
Kurczę, nie zdążyłem.
No i memy idą. W ciągu 24 godzin ogarnąłem, żeby weszły do sprzedaży koszulki SNG. Sprzedaż koszulek, no idzie, ale wolno. Dupy nie urywa. Ale ogólnie powiem wam szczerze, że środa była taka dzika. Naprawdę, środa była dzika, bo to było tak, że starałem się, żeby jakiś post wchodził co godzinę. Dzięki temu te zasięgi naprawdę tam skakały, ci ludzie się dodawali i tak dalej. I też był taki problem, że wiecie, no z hejterami trzeba było sobie jakoś poradzić.
Raczej powiem ci tylko jedną prostą rzecz. Tu ja bym się nie jarał tą ilością, bo to nazwałbym bardziej bardzo dobrym ćwiczeniem zrobienia virali i tak dalej. Bo też bym jakby nie... O, 11 tysięcy to dużo, ale tu cały jakby ciekawszym jest sam studium przypadku, tak? Czyli ten. I wiesz, i może nie zarobisz z tego, ale sobie w CV wpiszesz. W sensie.
Tak, dokładnie.
Umiejętność tworzenia ten z przykładem. Może to dla niektórych być śmieszne, bo podobno wydaje się, że studia są najważniejsze, ale moim zdaniem tego typu rzeczy, umiejętność tworzenia i czucia rynku, że tak powiem, umiejętności wykorzystywania tego, co się dzieje, jest dzisiaj bardzo istotną kwestią. Wystarczy popatrzeć na zachowanie marek względem takich rzeczy jak w cudzysłowie internet albo nie wiem, Snapchat, tak? O którym będziemy mówić za tydzień. Więc ja bym powiedział, że tu to jest najistotniejsze, Bartku drogi.
No tak, ale wiesz, ja też ci powiem szczerze, jakby wiesz co, my żeśmy założyli w pierwszym liceum taki fanpage, nazywa się on typowy epeciarz. No nie wiem, czy on ma teraz polubień, bo on poszedł w sposób nielegalny na sprzedaż i to ja nie ja byłem jego właścicielem.
No to może zostawmy ten temat, no.
Ale wiesz, i to wtedy wpadł na ten pomysł mój kolega, więc jakby to, że mi się udało to zrobić, to nie wynika z tego, że ja się urodziłem genialnym dzieckiem, tylko po prostu, wiecie, to są, no tak jak sami widzicie po sobie, tak? No, to się obserwuje po prostu przez lata i potem pojawia się taka sekunda, gdzie pojawia się jakiś pomysł i to się puszcza i to idzie, ale to nie jest, to jakby to, co się stało z tym fanpage'em, wynika z jakiegoś mojego doświadczenia i z jakiejś mojej pracy. Naprawdę w środę ja siedziałem i każdego, kto, że tak powiem, każdy, kto polubił to zdjęcie, został zaproszony do polubienia fanpage'a. Do tego stopnia, że Facebook mi to w pewnym momencie zablokował. Dlatego, że ja po prostu wiedziałem, że co z tego, że to idzie bardzo szybko do przodu, jak to trzeba jeszcze przyspieszyć, tak?
Ale po co?
No, żeby było więcej.
Dalej bym pytał po co, ale to już jest jakby głębsza tematyka.
Nie wiem po co, żeby po prostu wyskoczyło do przodu, żeby na pewno nie było... Bo ja, wiesz, powiem ci szczerze, jak jest 11 tysięcy polubień, tak? To można powiedzieć, że fajnie, bo jest 11 tysięcy polubień. Ale jak tych polubień by było 5 tysięcy, no to tak, to jest taki, to by miało takie poczucie, że wiesz, że pomysł był dobry, ale realizacja już była trochę słaba. I dlatego też po prostu cały czas starałem się to napędzać, tak? Bo ja tam tych osób dużo nie zaprosiłem, wiecie, no sam, jeżeli zapraszasz pojedynczo, no to co, 1000 osób zaprosisz? Z czego 250 osób polubi?
No tak, to i tak podałeś wysoki stopień konwersji.
No właśnie, więc jakby... Ja tutaj dużo nie zrobiłem, ale stwierdziłem, że jeżeli mogę coś do tego dołożyć, jeżeli post może wychodzić co godzinę, jeżeli mogę coś sprzedawać koszulki i zrobić wszystko, żeby to szło do przodu, no to wszystkie moje narzędzia, cała moja wiedza, którą mam, poszły w to, żeby to poszło do przodu. I to się samo nie zrobiło, tak? Dobra, viral viralem, ale jakby ja też to dopędzałem i tutaj nie będę tego ukrywał. W ogóle śmieszna sytuacja była, jak wchodzę, post ma 120 tysięcy zasięgu, i mi Facebook daje ofertę dnia pod tytułem dopromuj swój post. Za 77 zł dotrzesz do 410 osób. A ja tak, lol, o co chodzi?
Ale bardzo drogo ci to wyliczył, jeżeli tak ten...
Wiesz co, powiem szczerze, policzył. Że Powiem wam jeszcze szczerze, że bardzo dużo wiedzy można wyciągnąć z takiego fanpage'a, bo wstawiłem wczoraj na przykład link do filmiku na YouTubie, gdzie był ASAP Rocky i dlatego go tam wstawiłem, no bo wiecie, skrót As Soon As Possible, tak? I napisałem, że tam jest weekend, to poleci As Soon As Possible Rocky. Tam jest zasięg, nie wiem, 2000? 3? Bo wiecie, ucina z YouTube'a filmiki.
A tak, tak, tak. Facebook teraz no nie wideo z YouTube'a, bo ma własne.
Tak, dokładnie.
Które podbija.
Tak, też, to też prawda. Sprawdziłem to na innym fanpage'u. I jakby,
to jest dokładnie podsumowując, bardzo dobra wiedza dla ciebie.
Podsumowując, tak samo hasztagi, tak? Znaczy ja to wszystko, ja się tą wiedzą planuję podzielić, jakby jak to wszystko poszło, jak ja to wszystko rozrobiłem, bo to nie jest jakieś wielkie osiągnięcie, ale też uważam, że to są fajne rzeczy, o których ludzie mogą nie wiedzieć, którzy takich rzeczy nie zrobili. I po prostu wiecie, no tak samo hasztag, tak? Matura. Widzieliście, co się działo na Twitterze po maturze?
Ale to zawsze tak jest.
Ale to
no, co było po gimnazjalnych, co było po testach szóstoklasisty, to zawsze tak jest.
Ale właśnie teraz tak jest, w sensie.
No tak, no nie,
zawsze
no co roku jest to sama sytuacja.
Poza tym, Daniel, to jest bardzo duża moc. To jest bardzo duża moc. Hasztagi są takie, że no, nie możesz mieć hasztaga na własność, tak? W tym hasztagu. Ale to jest bardzo duża moc.
Znaczy, można mieć hasztag na własność. Jeżeli wykupisz promowany hasztag na Twitterze, to tak, to masz hasztag na własność.
Czyli na własność w sensie, że
jakby
że
twoje tweet...
jak wejdziesz na stronę hasztaga, będą te.
Tak, twoje tweety będą promowane i tak dalej. Co robi TVP? I spoko.
TVP to ma w ogóle.
A, weź. Szkoda, gaj.
Ale ten, ale jakby no naprawdę poszedłem, tak starałem się iść najszerzej jak się da. Przez chwilę się tylko zastanawiałem, czy nie lepiej było to na przykład założyć na Twitterze albo na Medium, na Instagramie. Ale potem stwierdziłem, że nie, bo jednak na Twitterze ten algorytm, no wiecie o co chodzi, tak?
Nie, jest mniejsza baza. Facebook jest bardziej viralowy.
Tak, dokładnie. I dlatego to poszło na Face'a, no nie? Pierwsze, że tak powiem, pierwsza myśl była najlepsza i jest spoko.
Jest spoko.
Mam jakiś pomysł, co z tym zrobić dalej. Myślę nad tym, żeby z tego powstała drugie coś takiego na zasadzie Rady Etyki Social Media. Ale zobaczę, bo jeszcze mam kilka innych pomysłów. Zobaczę.
Ta sama rada etyki social media, która cały czas wrzuca ostatnie zdjęcia nagich kobiet na Twittera.
Nie. Nie, ale ja mówię o fejsie. Ja mówię o stronie
na
Facebooku.
Na Twitterze, tak.
Ale wiecie, też jest tak, że no nie ma co ukrywać. 90% z tych lajków spadnie, tak? Jeżeli ja pójdę w jakimkolwiek kierunku.
Połącz z fanpage'em bloga.
Nie mogę.
No, jakbyś popytał w fejsie może.
Popytaj w fejsie, to brzmi co najmniej jak napisz do Google'a. Nie, Google ma swój support, tak? Co by nie powiedzieć. A jeszcze ciekawostka, tak wrócę tylko na sekundkę do klawiatury Google. A wiecie, że najlepszy motyw, że ona ma funkcję zapamiętywania, ale nie działa to wtedy, jeżeli korzystacie z Google Apps dla firm. No taka. To jest w ogóle absurdalne.
A faktycznie, widziałem na Twitterze coś takiego. Ale jest bardzo dużo aplikacji, które nie działają na Google Apps.
Ale najlepszy motyw jest taki, że jeżeli na telefonie masz podpięte prywatne konto i służbowe, to dla prywatnego wtedy też nie działa. To jest dopiero hit. No nic, panowie, ja zakończę tylko informacją taką tygodnia, że nie wiem, w Permie za niezapłacone długi zarekwirowano kota. Nie życzę wam
gdzie?
Tego. W Rosji, w Permie. Tak, takie rzeczy tylko w tym. Takie rzeczy tylko w Rosji. Kończymy na dzisiaj. Wszystkim maturzystom, którzy jeszcze zdają, życzę udanych egzaminów. Wam też, panowie.
Dziękujemy.
Bardzo dobrze, że nie mówicie nie dziękuję, by nie zapeszyć, albo coś tego typu, mnie to drażni.
Ja też.
I co? Co, słyszymy się chyba tak to za tydzień. Może będzie gość, może nie. Who knows?
A w ogóle powiem wam szczerze, jeszcze jedną rzecz. Jak się ma taki fanpage, który robi viralowy ruch i tam jest bardzo dużo aktywności, to Facebook crashuje.
O, a serio, to ciekawe, tego nie widziałem.
Serio crashuje. Jak ja miałem, wiesz, po prostu miałem tych powiadomień po lewej stronie, tak poza ekran, to już nie dawał rady.
Oj. Współczucie.
Dlatego to jest powód, dla którego wyłączy się powiadomienia.
Tak, to jak trener robi Barcelony, dlatego, że ma za dużo piłkarzy.
potem tam zrobiłem, żeby było zbiorczo i teraz mi się pokazuje, że ktoś polubił, bo to w ogóle to też jest bug, że wiecie, że ktoś polubił fanpage, to nie pokazuje mi się, że teraz ta nowa osoba i na przykład co 24 godziny pokazuje mi się, że tam 30 osób polubiło twój fanpage, tylko pokazuje mi się cały czas ta sama dziewczyna, która polubiła fanpage w środę, ale wiecie, że niby, że ona polubiła po raz kolejny, a to tak nie działa.
Może jakaś dziewczyna, którą ci Facebook sugeruje po prostu. No.
Sugeruje.
Taki Tinder. Tinder.
No, tak, taka wiesz, integracja Tindera wewnętrzna. Tak. A podobno bardzo dużo ludzi, słuchajcie, płaci za Tindera Plus, to tak ciekawostka.
Kto, co, kto?
Bardzo dużo ludzi płaci za Tindera Plus i to jest dopiero monetyzacja, bo to jest bardzo droga aplikacja w wersji Plus.
Ile to kosztuje? 30 dolarów? Się...
30 kilka zeta.
A, złote, okej. Okay.
Ale czego się nie zrobi dla miłości?
No nie, dla miłości. Dobrze, koniec panowie.
Finito.
Za tydzień będzie jeszcze fajniej. Zobaczymy. Na razie tak to?
No.
No hejo.
Do usłyszenia.
Pa, pa.